Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek. Dzisiaj jesteśmy w konwersatorium we dwóch z Tomaszem Rowińskim. Dzień dobry Tomku.
Dzień dobry.
Tomaszem Rowińskim, historykiem idei. Temat dzisiejszej rozmowy w konwersatorium jest mocno związany z takim wydarzeniem, którym jest wydanie przez mojego rozmówcę drugiej książki. Zupełnie niedawno to się wydarzyło, to znaczy jeśli chodzi o bieg wydawniczy książek, można powiedzieć niedawno. Książka pod tytułem Królestwo nie z tego świata, tłumacząca się pod tytułem O zasadach Polski katolickiej na podstawie wydarzeń nowszych i dawniejszych, którą autor przedstawia jako małą książkę o Polsce, i miał w zamiarze większą, no ale ta ma te swoje 350 stron. Niewątpliwie porcja materiału, w którym da się opowiedzieć już wiele rzeczy i ta obietnica objętościowa, powiem jako czytelnik tej książki, także jeszcze mogący czytać ją przed wydaniem, powiem, że ta obietnica się spełnia, tak? Autor tu dwoi się i troi i uderza w różnych kierunkach, ale pozostaje w centrum swojego problemu, którym jest taka polska polityczność wynikająca z polskiej duszy, tak? Rozumiem, że problemem, takim napięciem tej książki jest najpierw konstatacja, że polska polityczność, jej aktualny stan i to, czym Polska jest w swojej tradycji, pozostaje w jakimś dysonansie i że co gorsza, bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, że nie jest to zauważane, że wydaje się nawet przez bardzo tutaj docenianych przez autora Tomasza Rowińskiego, różnych innych autorów, że wielu autorów przechodzi nad tym do porządku dziennego, sądzi, że po prostu jest to taka, to co mamy dzisiaj w polskiej polityce, to jest taka nowoczesna wersja nawiązania do tradycji, różnych wątków tradycji polskiej. No a tutaj mamy upominanie się o polityczność katolicką. I stąd taki trochę temat i pytanie wyjściowe naszej rozmowy. Bardzo mi się wydaje, ono jest prowokacyjne. Mianowicie o pytanie o politykę katolicką. To chyba nikt się nie w dzisiejszym świecie nie upomina, włącznie z Kościołem, o to, żeby istniała jakaś polityka katolicka.
Zapewne się nie upomina, albo niewiele się upomina, ale z drugiej strony wydaje mi się, że polityka katolicka jest czymś takim specyficznym, co oczywiście wymaga pewnego upominania, ale to czasami się dzieje niezależnie od nawet świadomości tych, którzy politykę uprawiają. To taki optymistyczny początek. To znaczy, chodzi mi o to, że polityka katolicka nie jest jakąś taką polityką konfesyjną, której celem jest na przykład dobrostan Kościoła w danym miejscu, tak? Jego majątek, jego jakiś przywileje,
prawda? Kojarzyło. Polityka, która służy temu, żeby ludziom Kościoła
było dobrze.
Tak, takie jest zadowolenie.
Ja jakby staram się pokazać, że polityka katolicka jest to polityka pewnego rodzaju zasad, tak, które możemy wywieźć z tradycji katolickiej, z pewnej jakiejś takiej klasycznej wizji polityczności, której celem nie jest dobro, po prostu dobro Kościoła jako instytucji, które może być partykularnym dobrem, tak, Kościoła właśnie finansowym, tylko jest dobro wspólne całej społeczności, na przykład narodowej, tak, która mieści się w granicach jednego państwa. Zatem co do różnych elementów polityki katolickiej, różnych jej postulatów, mogą zgodzić się ludzie wierzący i niewierzący. To jest coś, co pewnie jest takim rodzajem minimalizmu, tak, w rozumieniu tej polityki. Nie w takim rozumieniu, jak minimalizm był przedstawiany na przykład przez Stommę, tak, w latach 50., gdzie to w zasadzie było budowanie takiego getta katolickiego.
Bardziej kulturowego.
I brak zainteresowania de facto, tak, jakby polityką w czasach komunistycznych. Natomiast tu raczej chodzi o taki minimalizm, gdzie co do różnych zasad i różnych spraw możemy jako katolicy dogadać się też z tymi, którzy niekoniecznie w ogóle co do takiego hasła jak polityka katolicka by się chcieli w ogóle przyznawać.
Tak? No właśnie, to powiedzmy sobie od razu, że to jest pytanie, czy to nie jest taki tylko zawieszany w powietrzu postulat, bo to zawsze można się chcieć z kimś dogadywać, a po pierwsze już to, co powiedziałeś, samo hasło może być na tyle odpychające, zamykające, że ktoś sobie myśli, z czymś takim nie chce mieć nic wspólnego, a po drugie, nawet może, bo jednak dokonywano wielu wysiłków, żeby pozbyć się tych słów odpychających i że po tym wszystkim, po całej tej kosmetyce, żeby już nie było tam, że polityka katolicka i tak dalej, na końcu też się okazuje, że nie bardzo znajduje się tych partnerów poza jednostkami różnych interesujących autorów, poszukujących i tak dalej. To nie ma takiego podmiotu społecznego, który by reprezentować to, co tutaj powiedziałeś, jakby ludzi, którzy może nie są religijnie zaangażowani, ale wiedzą, że zespół postulatów tej owej polityki katolickiej spełnia jakoś w ogóle dobro narodowe, tak? Jest jakiś ważny.
Jest tego typu problem, jeśli chodzi właśnie o w ogóle politykę katolicką i ja to na różne sposoby w książce też omawiam, tak? To znaczy pokazuję niedostatki w ogóle myślenia o sprawach społecznych i po stronie Kościoła, i po stronie różnych opcji politycznych, głównie w jakiejś mierze prawicowych, tak to sobie nazwijmy, tak?
Centroprawicowych.
Więc jest taki rodzaj dwoistości. No bo jednocześnie możemy powiedzieć, że pewne na przykład elementy takiej nauki społecznej Kościoła są, nie wiem, dzisiaj bardziej realizowane niż 10 lat temu, tak? Spojrzymy na politykę państwa wobec rodziny, to jest ona lepsza niż to było w roku 89 czy 95, tak? Czy w 2000, kiedy i praktycznie nie było, tak? I dzisiaj oglądam na przykład zapaść demograficzną, ubóstwo rodzin, tak? Rodzin wielodzietnych. No to były jakby ewidentne takie znaki niekatolickiej polityki, tak byśmy sobie powiedzieli. Chociaż często pod płaszczem na przykład różnych katolickich autorytetów, że to potrzeba, transformacja, trudne czasy i tak dalej, prawda? A z drugiej strony ja też pokazuję w tej książce, że inne ważne elementy nie są realizowane, tak? I że tutaj trzeba by się podciągnąć, ochrona życia, prawda? Właśnie korumpowanie Kościoła, tak? Czyli że przekonywanie go za pomocą takiego prestiżu, pieniędzy, różnych takich wartości społecznych do tego, żeby nie dość mocno głosił te rzeczy, które nie są realizowane. Myślę, że opis w tej książce rzeczywistości jest trochę taki, jak święty Augustyn mówił o roli Kościoła, tak, wobec państwa. Bo święty Augustyn mówił, że Kościół ma przede wszystkim tam mówić o polityce, gdzie państwo, republika nie spełnia do końca swoich obowiązków. I trochę tu jest taka moja pozycja w tej książce. To znaczy doceniam to, co jest dobre w działaniu czy Kościoła, czy państwa, ale staram się pokazać te wszystkie miejsca, gdzie różne siły, tak, w jakimś sensie na przykład zagospodarowujące katolicki elektorat, czy konserwatywny, czy prawicowy, no właśnie nie spełniają swoich jakby takich obietnic, albo nie spełniają swojego powołania, tak, do sprawiedliwości, do ochrony rzeczywiście dobra wspólnego. Więc też ta książka nie jest takim pozytywnym wykładem w dużej mierze tego, czym jest Polska katolicka, czy polityka katolicka, tylko często jest to taka droga wstecz, tak? Droga przez eliminację różnych stanowisk, które uważam za jakoś tam chybione. Oczywiście są miejsca, gdzie wykład jest bardziej pozytywny, bo na przykład pierwsza część książki jest próbą pokazania w ogóle, dlaczego możemy mówić o polskiej polityce, czy o polskim państwie, o polskim narodzie, jako o tym mającym formę chrześcijańską, tak? Czyli że w pewnym skrócie odwołuje się do chrztu, do dawniejszej historii, do pewnego kształtowania się relacji między państwem a kościołem w naszej tradycji i tego, w jaki sposób to kształtuje nasze myślenie o sobie, tak? To znaczy, że pokazuje, że bez myślenia też z perspektywy chrześcijańskiej nie możemy zrozumieć sami siebie. A znowu kończąc książkę, może tam przedostatni rozdział, jest takim rodzajem dyskusji z Ewangelią, tak, z tekstem Ewangelii poprzez komentarze tam świętego Tomasza, papieża Benedykta, gdzie na takim poziomie bardziej bazowym, tak, niż szeroka perspektywa jakiejś tradycji politycznej, jakby pokazuje samo wezwanie, tak, chrześcijańskie, katolickie do konieczności zaangażowania w politykę, bo to też jest jeden z problemów tej książki, to, że nasz Kościół w Polsce często i chrześcijanie, katolicy, tak, nie mówimy tylko o hierarchii, jakby zamykają swoje życie religijne w jakimś takim obszarze prywatności, prywatnej pobożności i to zaangażowanie, albo nawet w sferze zaangażowania społeczne, ale granica przekroczenia zaangażowania między społecznym a politycznym często wydaje mi się gorsząca wręcz.
Wiesz, czytając tę książkę, człowiek szuka, słowo polityka zawsze szczególne tu rodzi wymaganie, szuka realności, rzeczywistości, stawania się tej polityki, no jakby to powiedzieć, pewnych redut tej polityki, sił, które o nią się upominają. Rozumiem, że trochę w tym, co powiedziałeś, jest od razu uprzedzające to dopominanie się, taka uwaga, że ty bardziej starasz się recenzować, tak? Czyli z rzeczywistością jest pewna polityka, która jest w Polsce, no i autor patrzy na nią i mówi, no coś idzie realnie po liniach polityki katolickiej, coś nie dostaje i tak dalej. No ale ktoś, kto spojrzy obok tej książki, to powie tak, no dobrze, to jest perspektywa, która czasami bardzo ułatwia, bo mówi tak, no mówisz 500+, tak, no, bardzo dobry ruch, polityka prorodzinna i tak dalej. Ale czy ona została zmotywowana, czy ona powstała, czy jakby spór o nią do końca jest sporem zasad, czy jest właściwie, pewnie każdy powie, że w jakiejś mierze jest. Po prostu wynikiem rachunku genialnego, jak ktoś powie, jego myku, sprawienie obrotu wydarzeń na scenie politycznej. Ktoś umiał kogoś drugiego zaszachować takim ruchem, który w polityce demokratycznej jest ważny, tak? Przeniesienie pewnych sympatii, znalezienie wyborców. Że to jest właśnie po prostu to, że to jest bardzo sprawne zarządzanie sytuacją, a nie tworzenie polityki zasad. I teraz ktoś, kto siedzi z boku, nie uprawia sam polityki, tak? Bezpośrednio mówi, tak, bardzo mi się to podoba, a druga rzecz mi się nie podoba i tak dalej. No ale zostajemy z boku, tak? Czy ty myślisz, że długo będziemy mogli prowadzić takie rozważania o polityce katolickiej w sytuacji, w której de facto sprawczość ludzi, którzy chcą takiej polityki, jest znikoma?
To wiele kierunków naraz, bym powiedział, tak jak tam też tam piszę w jednym rozdziale, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego, że to, co teraz powiedziałeś, w dużej mierze zreferowałeś różne moje niepokoje, które ja podaję w książce. I oczywiście jakby książka na różnych poziomach sprawy rozpatruje. I ona jest, nie wiem, skierowana do ludzi, którzy się polityką na przykład zajmują, tak? Czy to będą sami politycy, czy intelektualiści, publicyści, czy po prostu osoby zainteresowane, no to wejdą w tą książkę i zobaczą właśnie szereg takich moich zastrzeżeń, na przykład tych, gdzie pokazuję, jak dobrymi rzeczami można psuć swoich wyborców, tak? Czyli, że właśnie podać im jakąś krzepiącą treść, dobrą ze swojej zasady, która jednocześnie uśpi ich odpowiedzialność w innych obszarach. I to jest jasna sprawa. Właściwie ja tam nie poruszam, no wiadomo, książka już jakiś czas temu się ukazała, więc ja też nie poruszam takiej zupełnie bieżącej sytuacji, ale pewnie można byłoby do niej dopisać, pytając w ogóle o politykę katolicką, to z pewnością ona instytucjonalnie znajduje się gdzieś na marginesie, tak? No taka polityka zasad, tak? Bo to będą małe partie na prawicy, tak? To będzie wspominany marszałek Marek Jurek, tak? Ale ja tam też trochę polemizuję i rozmawiam z Ruchem Narodowym, tak? Czyli jakby to są takie ugrupowania, które bezpośrednio i politycy bezpośrednio się odwołują do nauki społecznej Kościoła. No i oni gdzieś są na boku, ale jednocześnie trzeba pamiętać, że wielu katolików jest w centro prawicy, tak? Do nich też kieruje tą książkę, niewątpliwie. Oni są pod presją, można powiedzieć, swojego uczestnictwa w dużym ruchu politycznym, no ale też są ludźmi myślącymi, więc podsuwam im pewne myśli, niebezpieczeństwa jakby ich sytuacji tak politycznej.
Wracamy do naszej rozmowy o, no właśnie, o polityce katolickiej, tak? O katolickości i polityce w Polsce obecnego czasu. Powodem jest książka mojego rozmówcy i bywalca konwersatorium Tomasza Rowińskiego, książka Królestwo nie z tego świata. Jest w tej książce w środku taka polemika z taką tezą, że polska polityczność w ogóle jest na tyle odrębna w stosunku do wszystkich zachodnich schematów, że właściwie jedną z cech tej odrębności polskiej, republikanizmu takiego sarmackiego, jest to, że polityka w Polsce uciera się przez trochę taką emocjonalną, zbiorową, takie gadanie, tak, powiedzmy sobie szczerze, przez konfederację, tak? Dokładnie, tak, ty z tym polemizujesz, gdzie tutaj by się mieściły w tym napięciu między tym rzekomo tak bardzo odrębnym, tak, polskim wzorem i kategoriami zachodniej polityki, gdzie tutaj, no, na przykład rozważania Thomasa z Eliota o społeczności chrześcijańskiej. On tam układał trochę ten świat krajów chrześcijańskich wedle tego schematu, że jest hierarchia kościelna. No, on myślał oczywiście o kościele anglikańskim, ale powiedzmy, że to jakoś tam się przekłada wszędzie. Hierarchia, która z racji swojej pozycji zawsze, no, jest w takiej politycznie dziwnej sytuacji, trochę różne rzeczy musi dyplomatycznie również załatwiać. Znajduje się trochę w takiej sytuacji partnera zarządzających sytuacją polityczną w państwie. Tak? To jest pierwszy składnik tej chrześcijańskiej cywilizacji. Drugi składnik to są partie, prawda? I ludzie, którzy ukierunkowują instynkty polityczne zbiorowości i którzy są podatni po prostu na to, jakby to powiedzieć, na ile żywioł chrześcijański jest w polityce, daje siłę. Tak? Drugi. I trzeci, który jest ogromnie, chyba jak sądzę, przedmiotem twojego zainteresowania faktycznie, to jest żywotność i istnienie takiej opinii katolickiej, tak? To znaczy takich ludzi, którzy już nie są ani ludźmi establishmentu kościelnego wprost, znaczy nie są po prostu hierarchami, tak? Ani nie są politykami, którzy z kolei odpowiadają za pewną także skuteczność działania, tylko chodzi o dziwną, ale realną, taki konglomerat ludzi świeckich, aktywnych księży, teologów, myślicieli, którzy są czynni w opinii publicznej, zwłaszcza w sytuacji społeczeństwa demokratycznego, no, spełniają istotną rolę jako ci, którzy ostrzegają albo mobilizują. No i tutaj bywaliśmy także w konwersatorium przy tym temacie parę razy, trochę się martwiąc, że gdy ta opinia przestaje istnieć i przestaje być suwerenna, tylko jest właśnie skorumpowana, no to nie mamy tego czynnika, który ratuje całą tę społeczność chrześcijańską przed kompromisem i kompromitacją, tak, ostatecznie jakimś politycznym zaświadczeniem. No i teraz wracam do tamtego, czy w rzeczywistości takiego, no jakby to powiedzieć, wiecu, o którym, no nie wiem, Dariusz Karłowicz przywoływany przez ciebie, tego szlacheckiego wiecu, tak? Czy dużo jest tego wiecu rzeczywiście i czy to poprzez ten wiec ta opinia chrześcijańska jest w stanie politycznie wpływać na losy wspólnoty?
Może odniósłbym się do tej konfederacji, bo to jest, wydaje mi się, że ciekawy wątek. Zresztą Dariusz Karłowicz słusznie też tak naprawdę ostatecznie krytykuje ten koncept konfederacyjny, bo on mówi, że Konfederacja nie może trwać w nieskończoność. Mhm. To jest jego
On też przykład. Obawia się o rokoszu, tak? Znaczy nie nazywa tego.
Choć nie nazywa tego, mówi, że właśnie Konfederacja w Polsce ma tendencję do przedłużania się i zastępowania jakoś państwa. I że mówi to o poszczególnych rządach w Polsce. I wydaje mi się, że teraz na chwilę odchodząc od bezpośrednio wątku jakby katolickości, to jest mój taki pewien zarzut co do pewnej takiej realizacji polskiej polityczności. To znaczy, że my się konfederujemy w różne partie, tak? I niejako tak trochę zaniedbujemy to całościowe spojrzenie na państwo. To znaczy, ja tam sobie bardzo cenię pewien opis Dariusza Karłowicza, który przypisuje pewne pozytywne cechy, czyli że Polacy przede wszystkim lubią żyć prywatnie i tylko od czasu do czasu, jak się coś dzieje, to wstają z ław, prawda, i zaczynają działać. Wydaje mi się, że to jest jednak pewnego rodzaju wada, tak, którą nabyliśmy w historii z różnych powodów, no, z powodów rozbiorowych, kolejnych problemów z naszym państwem. Znaczy to, że byliśmy w obcych państwach, tak, narodem, dużym narodem w obcych państwach sprawiło, że nasz ten dystans do polityczności taki jest właśnie, że trochę siedzimy sobie w tych swoich konfederacjach, jedni przeciwko drugim, prowadzimy te takie wojny polityczne, słowne między sobą i nie za bardzo przez to potrafimy działać jako całość na takim nawet najbardziej bazowym poziomie, czyli ochrony swojego państwa, tak byśmy powiedzieli. To, żeby ono było w miarę sprawne, żeby dobrze działało, tak, żeby mogło prowadzić jakąś zintegrowaną politykę zagraniczną, żeby to nie było tylko reaktywne, ale żeby było jakieś planowanie strategiczne. Wydaje mi się, że to jest taki element, który jest katolicki, chociaż nie wprost, tak? To znaczy, to jest takie wezwanie do roztropności, właśnie do pewnych takich naturalnych cnót, które w życiu publicznym są konieczne i które zawsze w nauczaniu i w myśleniu katolickim o polityce były obecne. Także to bym powiedział, że to jest ten jeden aspekt. Natomiast myślę, że jest troszkę tak, że jest oczywiście taka obawa w tej książce, że ta opinia katolicka, o której mówisz, czyli że taki zespół ludzi, którzy jakby w samym centrum swojego myślenia o sprawach społecznych świadomie stawiają pewne zasady katolickie, że on będzie zanikał. No oczywiście jest taka obawa w tej książce. Z drugiej strony, no wydaje mi się, że tą pracę, którą ja też prowadzę między innymi w tej książce, ta praca służy temu, żeby podnosić poziom tych wód chrześcijańskich w całym społeczeństwie, u wszystkich odbiorców, tak? Wydaje mi się, że jednak to w polskiej polityce i też tej minionej tak bywało, że nie zawsze takie myślenie o państwie w Polsce było takie stuprocentowo katolickie, byśmy powiedzieli. Tak, znaczy zawsze były frakcje. Zawsze mieliśmy różnych rokoszantów w tą czy inną stronę. Mieliśmy ruch protestancki, prawda, który zresztą też miał swoje pozytywne polityczne w Polsce znaczenie, tak? Czyli że znowu nie chodzi o taką konfesyjność, ale o istnienie jakiejś takiej reszty Izraela, byśmy powiedzieli, tak? Znaczy ludzi świadomych, takiej inteligencji na przykład katolickiej, świadomej pewnych zasad, które cały czas przypominają, tak? I w życiu publicznym odwołują się do pewnych zasad, czasami prowadzą pojedynki, tak, z ewidentnymi, tak, przeciwnikami porządków jakichś takich naturalnych, chrześcijańskich w Polsce. No to jest sytuacja dynamiczna, tak, jak cała nasza historia jest niesamowicie dynamiczna. Dzisiaj też jesteśmy w sytuacji dynamicznej, dlatego no, piszemy tą książkę, dlatego my teraz rozmawiamy i tak dalej, tak. I dlatego są te środowiska, które chociaż są małe, to cały czas mają poczucie, że jakby walczą o ważną sprawę, tak? Ponieważ to nie jest tylko kwestia interesu religijnego, ale lepsza świadomość rozpoznania pewnych fundamentalnych zasad życia społecznego, politycznego będzie się przekładała na jakość funkcjonowania narodu, państwa, całej naszej społeczności.
Wydaje się, że taką okazją, bo mówisz o różnych codziennych pracach, tak, ale one się w pewnym momencie są w stanie, ci, którzy pracują w różnych miejscach, są w stanie wspólnie przejrzeć w momencie jakiegoś święta, tak, jakiegoś podsumowania. Jest w tej książce wątek zupełnie oczywisty, że on się tutaj zjawia, mianowicie to na ile taka nieprawdopodobna okazja, jaką było 1050-lecie chrystianizacji Polski, chrztu Polski, na ile ta okazja stała się czymś, można było wykorzystać, czy wykorzystano po prostu tę okazję, żeby takiego podsumowania, z jednej strony podsumowania, z drugiej strony można powiedzieć jakiegoś świętowania tej tradycji polskiej, odnowienia, żeby to się dokonało. W jakimś sensie byliśmy świadkami pewnych aktów, ty omawiasz je, całe to wydarzenie, które zwłaszcza poza Polską zrobiło wielkie wrażenie, wiem, z rozmów z reprezentantami różnych wspólnot chrześcijańskich poza Polską, że to ogromnie wielkie wrażenie, ten akt intronizacyjny oglądany z zewnątrz, to było coś potężnego, a w Polsce trochę mniej, mimo tego, że ostatecznie w ostatnie 5 minut przed tym zostały pewne działania podjęte kościelne, żeby nadać temu pewną wzniosłość i powszechność, no to jednak to, jak powiedzieć, nie miało takiego długiego trwania. Poza tym całe zamieszanie wokół tego, czy nadawać temu charakter jak właśnie polityczny, czy to jest właśnie taki trochę moment duchowy, a nie polityczny, jak to wszystko rozumieć. Czy coś z tego zostanie, twoim zdaniem?
Poza taką, to co mówiliśmy o pracy, poza takim bezpośrednim zaangażowaniem środowisk, nazwijmy to opinii katolickiej, ja naprawdę jestem przekonany, że jakby polska forma jest katolicka, to znaczy, że to się przejawia w bardzo różnych postaciach i oczywiście my możemy to wzmacniać, tak? Czy Kościół może to wzmacniać poprzez pewne dobre ruchy, ale też pewne rzeczy się dzieją, tak? To znaczy został na przykład nadany jednak silny impuls dwa razy przez Jana Pawła II. Raz w 79 roku, drugi raz w 91 roku i pewne rzeczy się zmieniają, tak, w stosunku do jakby przeszłych nastawień. Bardzo mi się podoba, przywołaliśmy Dariusza Karłowicza, to przywołajmy go jeszcze raz, bardzo jego taką ciekawą obserwację, której ja nie sprawdzę, ale jest dobra anegdotycznie, tak, pokazuje pewne zmiany. Mam bardzo podobne doświadczenie. On mówi, że w jego pokoleniu studenci filozofii nie chcieli się w ogóle zajmować sprawami polskimi. W ogóle nie chcieli się zajmować polską filozofią. Mówi, że teraz ja też takie mam doświadczenie. Z Uniwersytetu Warszawskiego.
Ja również tak myślę, że
a w tej chwili Dariusz, którego znamy, ma lepsze tam kontakty z uniwersytetem, spotyka różnych studentów, mówi, że jego zdaniem najlepsi teraz zajmują się filozofią polską, tak? I oczywiście ja jestem krytyczny, też Paweł jesteś krytyczny wobec zainteresowania kolegów mesjanizmem, ale jednak uważam, że rozmowa, poważna rozmowa, nawet z perspektywy mesjanistycznej o Polsce, bo to jest jednak zainteresowanie romantyzmem polskim, co jest ważne, niewątpliwie.
No tak, bez tego
moim zdaniem pokazuje, nawet jeżeli my właśnie będziemy z naszego stanowiska opinii katolickiej dosyć sucho ich, prawda, krytykować za różne pomysły, to jednak uważam, że to jest bardzo duża zmiana jednak w kierunku pewnego myślenia o Polsce z perspektywy zasad katolickich przy wszystkich różnych polach niezgody. Więc pewne rzeczy dzieją się nie tylko w wąskich gronach, ale w ogóle to zainteresowanie polskości moim zdaniem powoduje jakieś takie ucieleśnianie się polskiej formy, no, która była osłabiana w ostatnich stuleciach.
Wracamy do rozmowy o książce Królestwo nie z tego świata. Autor książki Tomasz Rowiński jest w naszym konwersatorium. Różne wątki już nam w tej rozmowie przebiegły. Poza tymi ujęciami pozytywnymi, których wspominałeś, próbą także w książce podejmowania dialogu z różnymi środowiskami i osobami, które prowadzą swoją pracę poszukiwania. My mówiliśmy przed chwilą o tych badaniach dotyczących polskiego romantyzmu i mesjanizmu, to w ostatnim czasie niewątpliwie bardzo obiecująca, w każdym razie bardziej uczęszczana, tak, ścieżka jest kilka środowisk, które są tym żywo na co dzień zainteresowane. To jest jakieś pole rozmowy o tym, czy romantyzm jest jakimś przełamaniem duszy polskiej w pryzmat, w którym się ona rozprasza już potem w kilka nieprzenikających się wątków, czy też jest właśnie jakimś momentem uratowania nowoczesnej chrześcijańskości. To różne interpretacje tutaj się będą pojawiały, ale gdzieś również w twojej książce są ci, których tak żartobliwie, nie żartobliwie trzeba było nazywać, że się dostali, że wilk w zagrodzie. To znaczy ci, którzy się tutaj znajdują, weszli do tego świata, znajdują się na terenie tej polskiej cywilizacji, mówią o niej bardzo dużo i stają się, można powiedzieć, często heroldami tej polskości, obrońcami, no, można powiedzieć, najgłośniejszymi manifestantami polskości, a ty akurat no, z niektórymi tutaj znajdujesz się w sporze, prawda? Toczący się już od dawna spór czy dyskusja z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem, to może być dla części osób zjawisko gorszące, prawda? No bo to Rymkiewicz jest mistrz.
Może tak właśnie opowiem taką historię krótką. Ostatnio nagrywałem materiał dla telewizji i wypowiedziałem się krytycznie na temat Jarosława Marka Rymkiewicza, nie jego, tylko jego twórczości oczywiście, i jeden z redaktorów, czy na pewno się nie przesłyszałem, że chodzi o Jarosława Marka Rymkiewicza? Nie, na pewno. Także jest rzeczywiście takie przekonanie, że jest jakiegoś rodzaju...
Niepodważalność, wiesz, to...
Tak, ale wydaje mi się, że po prostu z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem jest pewien podobny problem jak z mesjanizmem, tak? Zresztą też taką ciekawą rozmowę nie tak dawno przeprowadziłem z Tomaszem Herbichem, autorem nowej książki, zresztą naukowej, bo to też jest takie ważne, że ta dyskusja zaczęła wchodzić na taki poziom akademicki, nie tylko publicystyczny, z Dariuszem Karłowiczem i Filipem Męchesem, i zgodziliśmy się tam wśród krytyków, powiedzmy, mesjanizmu, że problemem tego ruchu jest właśnie na przykład jego heglizm, tak? Czyli że de facto jest to jakieś opowiadanie o Polsce zapośredniczone przez filozofię na zupełnie, no, powiedzieliśmy, że już jednak poganiającą bardzo mocno, tak? Raz, że w ogóle przychodzącą z zewnątrz, czyli opowiadającą Polsce, czym jest w sposób niepolski. No nie traktujmy tego zbyt twardo, ale chodzi o pewne, tak, no to jest doświadczenie polskiej historii. Dzisiaj też mamy różne sposoby mówienia o Polsce, które przychodzą do nas z zewnątrz, tak, i niekoniecznie będą nam się podobać. Tam też był rodzaj taki, tak, inkorporacji pewnych wątków chrześcijańskiej Polski, bez wątpienia, ale przy użyciu jakichś takich, no, narzędzi dla nas abstrakcyjnych historycznie, tak, znaczy wciągających nas raczej w obręb właśnie kultury, cywilizacji niemieckiej, a nie wzmacniających jakąś taką kulturową naszą polityczną suwerenność. No i pewien podobny zarzut można wysnuć wobec Jarosława Marka Rymkiewicza, który też bardzo mocno jest takim pisarzem późnoromantycznym, byśmy powiedzieli, ale w sensie korzystania z filozofii niemieckiej, tak, idealistycznej. Ja w książce coś takiego napisałem, że jest taki paradoks, że często prawica, taka, która przyznaje się do Jarosława Marka Rymkiewicza jako ważnej postaci, ma taką retorykę, że musimy się przeciwstawić na przykład Brukseli, tak? Musimy się przeciwstawić myśli francuskiej, myśli niemieckiej, tak? No i w imię tego bierzemy pisarza, który cały jest przesiąknięty takim właśnie stanowieniem mocnej woli, tak? Filozofią takiej niemieckiej woli, tak? No czy to jest taki paradoks, tak? Znaczy, że toczy się jakaś taka dyskusja, jest jakiś taki realny gdzieś często spór polityczny, tak, między Polską a zagranicą, że tak powiem, ale jakby zasady tego sporu nie są, którym prowadzimy, nie są nam suwerenne, tak.
To znaczy, że... No tak, o Polsce XVIII wieku mówiło się, że nie, właściwie nie ma na terenie Polski takiej polskiej polityki, tylko wszyscy są reprezentantami jakichś polityk, jakichś ambasad. To coś takiego można było przenieść na poziom intelektualno-duchowy, powiedzieć, że bywają takie spory, w których właściwie to, o czym ty mówisz, jako o formie polskiej, nie ma swojego ambasadora.
To ja bym powiedział tak, że możemy powiedzieć coś takiego, że paradoksalnie to, co opisałeś jako taki pragmatyzm na przykład naszej centroprawicy, no to jest właśnie taki sposób na zrobienie takiego silnego państwa z silnym centrum, prawda, na bismarkowską, pruską jakąś modłę, a wcale nie na naszą chrześcijańską hebrajsko-słowiańską, tak? Moglibyśmy tak powiedzieć. Znaczy, że to jest trochę takie siłowanie się, taki mimetyzm, taka próba naśladowania innych mocarstw Europy, że będziemy tacy jak oni silni w Europie, pokrzyczymy tam w Brukseli ich własnymi narzędziami. Ja myślę, że to po prostu nie zadziała, tak?
No tak, ale to jest taki odruch, których obserwuje się na prawo i lewo, bo zawsze szukamy, ty mówisz chrześcijańsko-słowiański, bo oczywiście rozumiem sens tego wyrażenia, ale natychmiast zapalają się nam lampki. My jesteśmy na tyle blisko imperium słowiańskiego, zbierającego ziemie słowiańskie, że zawsze baliśmy się uruchamiania tego właśnie wątku słowiańskiego. Trochę tak ostrożnie bardziej jesteśmy zachodem. Ostatnio się dowiedzieliśmy, że może niekoniecznie właśnie zachodem, tylko my jesteśmy południem. No, tutaj, że może jesteśmy Rzymianami. Wincenty Kadłubek dawno temu to miał w myśli. My dzisiaj znowu to podejmujemy. Czyli żeby być Polakami, takim narodem o łacińskiej cywilizacji, narodem słowiańskim, łacińskiej cywilizacji, języku modelowanym przez łacinę, ale przetwarzającym słowiańskie brzmienia, no, na granicy różnych właśnie wschodów i zachodów i tak dalej, to w końcu gdzieś właśnie próbujemy tak być jeszcze kimś innym niż nie, z tej składanki by wyglądało.
Nie chodziło mi na jakiś rosyjski panslawizm, nie, to raczej ta słowiańskość jako nasze wyrażenie tutaj polskości. Ja myślę, że po prostu jesteśmy w jakiejś takiej sytuacji, kiedy jeżeli uda nam się dłużej przetrzymać naszą państwowość, no to jesteśmy w stanie wykuć pewien rodzaj takiej kulturalnej, kulturowej suwerenności na nowo, tak? To być może jest ta praca, którą oglądamy już w młodszych też pokoleniach, tak? Ten nowy sposób zainteresowania polskością, który nie zawsze musi iść w takich prostych, jak my idziemy, prostych pewnych ramach katolickich, tak? To może być zainteresowanie różnymi aspektami naszej historii, naszego myślenia. Podam taki przykład ostatnio książki też jednego z kolegów o filozofii Piłsudskiego, prawda? Kolega pokazuje, że ten człowiek nie miał nic wspólnego z chrześcijańskością.
Paweł Żywowski.
Ale jednocześnie taka praca jest potrzebna, tak? Znaczy to jest ta praca, która wyrabia w nas taki nawyk poważnego myślenia o samych sobie, o naszej historii, o racjonalności naszej polityki, naszych działań. Nie mówię, że tego nie było, bo na przykład w dwudziestoleciu oczywiście, że to było i wcześniej, tylko chodzi o to, że to się mocno rwało, tak? Nasze doświadczenie to historyczne ostatnich 200, powiedzmy, czy już ponad 200 lat jest takie, że to się ciągle zrywa. Trudno jest powrócić tak automatycznie, nawiązać więź z pisarzami z lat 30. czy 20., chociaż oni są, bo raz, że jest jednak jakaś ta granica zapomnienia, dwa, że ciągle w polskim życiu są ważniejsze sprawy, tak? Znaczy ciągle trzeba albo odzyskiwać państwo, albo jakieś tego typu wykonywać ruchy, co utrudnia czytanie książek na przykład, prawda? Więc można powiedzieć, że teraz 30 lat od zmiany ustrojowej, no widzimy jakiś taki, że przestajemy tylko czytać Hannę Arendt, prawda? I liberałów amerykańskich, angielskich, ale zaczynamy czytać bardziej, mówię o takim szerszym, tak, obszarze, czy o szerszym kręgu polskiej inteligencji, czytamy znowu swoich też i staram się ich zrozumieć na nowy, no tak, w nowych warunkach.
Z perspektywy tej historii, którą przywołałeś, to rzeczywiście jest coś podobnego w tym zjawisku w stosunku do tego, co się gdzieś tam od połowy lat 30. wieku XX działo znowu i tam chodziło do takiego jakby pojawienia się nowych polskich umysłów, które już się nie zajmowały wyłącznie spuścizną XIX wieku, tylko próbowały patrzeć też bez tej granicy na polską tradycję. No, można powiedzieć trochę z nadzieją i niepokojem, niech to trwa. Dziękuję bardzo za rozmowę o sprawach polskiej polityki katolickiej, tak, sobie rozmawialiśmy z Tomaszem Rowińskim. Dziękujemy Państwu za uwagę. Jak zwykle zapraszam w niedzielę przyszłą do konwersatorium o godzinie 13. A teraz żegnamy się z Państwem. Tomasz Rowiński.
Do usłyszenia.
I Paweł Milcalek.